Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Magda Jasińska, witam. Dzisiaj moi... troje gości. I mówić będziemy między innymi o 15. festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity, a właściwie o jego bydgoskim aneksie, o 12. przeglądzie twórczości filmowej Pola i inni w Lipnie, a także zaprosimy na koncerty do Filharmonii Pomorskiej. Natomiast muzycznie towarzyszyć nam będzie dzisiaj Zbigniew Wodecki, bo dzisiaj mija pierwsza rocznica jego śmierci.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I pierwszy gość, Arkadiusz Chapka, promotor Dogs Against Gravity. To 15. edycja w ogóle w kraju, w Warszawie. Festiwal filmowy po raz 15 się odbywał, a w Bydgoszczy... Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry, witam. Witam serdecznie.
Zapomniałam, jak wyglądasz.
A w Bydgoszczy 5. edycja. Wcześniej festiwal nazywał się Planet plus Dog, a jeszcze wcześniej... Dog Review, więc jakby trzy nazwy, ale ten sam festiwal, na początku w Warszawie, potem Warszawa i Wrocław, od 5 lat Bydgoszcz również w tym gronie.
Jeszcze się w ogóle poszerzyła ta lista miast.
Tak, jakby zrobiliśmy taki wytrych, wydaje mi się, dla Artura Lipharda, który jest dyrektorem tego festiwalu, żeby taką formułę, w której on potem mógł zaproponować innym miastom, żeby się też pojawiły, bo Bydgoszcz była pierwsza, poza tym tandemem warszawsko-wrocławskim, który był wymyślony jako taki podstawowy. I wtedy kilka lat temu właśnie spotkawszy Artura Lipharda w Gdyni, zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, no i zaproponowałem, żeby zrobić bydgoski aneks do tego festiwalu, czyli taki fragment festiwalu, który się dzieje po tej głównej części warszawsko-wrocławskiej w tamtym czasie. I z oddzielnym konkursem, z oddzielnymi sekcjami, etc., etc.
I się udało.
Bardzo
i właściwie
się udało.
Po 5 latach możemy powiedzieć, że właściwie już wcześniej mogliśmy powiedzieć, że no Bydgoszcz w jakiś sposób dokumentem stoi.
Tak, to się wpisywało w taką koncepcję, którą sobie wtedy budowałem, uczynienia z Bydgoszczy stolicy polskiego dokumentu. Ponieważ miałem takie wrażenie, że jeżeli już Bydgoszcz ma się z czymś kojarzyć, a jest to dosyć trudne, żeby znaleźć cokolwiek tak naprawdę.
Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy.
Tak, no to według mnie film dokumentalny jest taką mocną stroną Bydgoszczy. Przez oczywiście ojca założyciela tak naprawdę całego gatunku, całego nurtu, czyli pana Karabasza.
Kazimierza Karabasza.
Tak, pana Kazimierza Karabasza, który zresztą w Bydgoszczy był kilka razy również po otwarciu kina Orzeł i MCK-u jako taki nasz gość honorowy. I był też elementem bydgoskiej tożsamości, takiego programu, który przygotowywałem i przygotowywuję od kilku już lat. Przez kolejne pokolenia, czyli Mirek Dębiński, który pochodzi z Bydgoszczy, bardzo taki ceniony dokumentalista średniego, że tak powiem, wieku, w tej chwili wykładowca łódzkiej filmówki. Młodsze pokolenie, czyli Cuska i Sauter, no i ten najmłodszy narybek ich, który jest od dłuższego czasu już hodowany.
Dlaczego warto oglądać dokumenty i czy bydgoska publiczność lubi przychodzić na projekcje?
Bardzo lubi. Notujemy oczywiście gdzieś tam tą zwyżkową akcję przy festiwalach w kontekście frekwencji na seansach i ta frekwencja rośnie z roku na rok. Bywają seanse, na które się już widownia po prostu nie mieści zwyczajnie, więc jakby potrzebujemy coraz większej sali. Będę teraz wchodził w buty Marka
Żydowicza
i będę mówił o tym, że festiwal jest tak duży, że się już nie mieści w MCK-u. To nieprawda oczywiście.
Ale momentami się nie mieści.
Momentami rzeczywiście są seanse, na których jest nadkomplet, tak, to prawda, więc jakby bydgoszczanie chcą chodzić na te filmy. Udało się zbudować jakoś taką bardzo konsekwentnie widownię na ten nurt filmowy.
I kto przychodzi?
Bardzo różni ludzie. W sensie, no ci, którzy są zainteresowani trochę większą wiedzą na temat jakichś poszczególnych zjawisk, czy rzeczy, które się w tej chwili na świecie dzieją, ponieważ film dokumentalny chyba bardziej niż fabuła próbuje komentować to, co się w tej chwili dzieje, odważniej na pewno. I dzięki takiemu dwugodzinnemu czy półtorej godzinnemu filmowi możemy się dowiedzieć znacznie więcej niż z doniesień prasowych, materiałów telewizyjnych itd., itd. Zeszłoroczny zwycięzca festiwalu, czyli ostatni w Aleppo, to jest taka ogromna dawka i emocji, i informacji o tym, co się tak naprawdę dzieje w Syrii.
Mamy też takiego pretendenta w tym roku na bydgoskim konkursie.
Tak. Na bydgoskim konkursie oczywiście jest kilka rzeczy bardzo ciekawych. Wydaje mi się, że pokolenie pieniądza podsumowuje jakieś takie interesujące zjawisko, które się w tej chwili toczy na świecie, w Stanach. Czyli ludzie, którzy są skonstruowani tylko i wyłącznie wokół konsumpcji, a nawet niekoniecznie chodzi o to, żeby te pieniądze mieć, tylko żeby wyglądać, że się je ma. To już wystarczy do tego, żeby być w tej generation wealth, to się nazywa, czyli pokolenie pieniądza właśnie. No i to jest taki dwugodzinny film, który właśnie nam daje dużą dawkę informacji o tym, o co chodzi w tej chwili, w tej sprawie. No i oczywiście Czyściciele internetu, który jest podstawą do debaty dzisiejszej.
No właśnie, powiedzmy o tej debacie.
Tak, to jest Ignoruj lub wymaż, czyli koniec prywatności w dobie Darknetu. Tak się nazywa debata. I to jest taka rzecz, którą wymyśliłem wspólnie z Magdą Karpińską z Wyższej Szkoły Bankowej. Wyższa Szkoła Bankowa jest naszym partnerem strategicznym przy bydgoskiej edycji tego festiwalu od samego początku właściwie. Wcześniej robiliśmy cykl debat, które się nazywały biznes versus kultura, tak żeby się nad tym zastanowić, w jaki sposób te dwa elementy mogą ze sobą być połączone. A w tym roku zastanowimy się nad tym, jak wygląda ciemna strona internetu i o co chodzi w tej kwestii.
I ta debata dzisiaj?
Dzisiaj o 19 po seansie, zaraz po seansie, który jest o 16, mamy taką bezpłatną poradę prawniczą, jak się zabezpieczyć, jak swoje prawa zabezpieczyć w internecie i jak dbać o prywatność. A potem o 19 zaczynamy na ten temat dyskusję.
No to znowu będzie sala pękała w szwach.
No mam nadzieję, bo temat bardzo ważny, wydaje mi się, gdzieś tam.
Dotykający właściwie większości z nas.
Chyba wszystkich, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami internetu w tej chwili. To wielki wyciek, który miał miejsce w zeszłym roku, ten skandal, jakby odkrycie tej sprawy, tych takich danych wrażliwych z Facebooka, który mógł mieć wpływ na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, który w tej chwili jest rozpatrywany na poziomie komisji śledczej, mówi o tym, że używanie nawet social media nie jest taką prostą, płytką rozrywką, tylko może mieć duże konsekwencje.
Mhm. A jeszcze powiedzmy o innych filmach w konkursie, bo ile jest w ogóle filmów w bydgoskim konkursie?
24 filmy w ogóle, a w konkursie Bydgoszcz Art Doc jest ich 10.
I to będziemy oglądać te filmy do piątku? Nie, do czwartku pewnie.
Oglądamy je do soboty tak naprawdę. I w sobotę jest rozwiązanie konkursu i jakby ogłoszenie wyników. Także przed nami jeszcze kilka dni filmów. Codziennie 3 sztuki. W sobotę będą ich 4 albo 5 nawet.
W ogóle dla mnie to jest niesamowite, że tak wiele osób przychodzi. I to jest piękne. I jest w stanie się skupić na 2-godzinnym dokumencie, prawda? Kiedy tak. Często filmy fabularne 2-godzinne nie są w stanie przykuć naszej uwagi.
No właśnie, być może to wynika z tego, że to jest bardzo inne niż filmy fabularne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Oglądanie filmów dokumentalnych w kinie nadal jest jakimś wydarzeniem, więc dla tych ludzi kontakt właśnie, nie wiem, z głównym bohaterem ostatniego w Aleppo, będę to ten film przypominał, bo on bardzo ważny jest, ma poważne takie znaczenie, no w takim sensie, że rzeczywiście jest to obcowanie takie inaczej skonstruowane niż w telewizji na pewno.
Czy jest szansa, żeby ten festiwal się w Bydgoszczy, znaczy ten aneks bydgoski, żeby się jeszcze rozrósł? Jest jakiś pomysł na to?
To się oczywiście rozbija o pieniądze. My startujemy w konkursie, to znaczy Fundacja Art House Remka Zawadzkiego startuje w konkursie co roku. Co roku te wyniki są różne. W tym roku dostaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym roku, co oznacza, że ten wymiar festiwalu musiał być odrobinę mniejszy, chociaż udało się to wypełnić kilkoma innymi rzeczami. To znaczy, że były na przykład 2 debaty w tym roku zamiast jednej. Oczywiście możliwość jest poszukiwania pieniędzy od prywatnych inwestorów, czy tam, nie wiem, firm, ale to w Bydgoszczy jest bardzo trudne. Udało się znaleźć partnera w postaci Wyższej Szkoły Bankowej, która jakoś tam ten budżet nam uzupełnia. No niemniej rozwój festiwalu uzależniony jest od środków przyznawanych przez miasto.
W sumie szkoda, że to są takie pokazy jednorazowe, że potem już nie będzie można zobaczyć na przykład w kinie Orzeł.
Będzie można, bo część z tych filmów jest potem wprowadzona do dystrybucji. Na
pewnie
przykład,
wynagrodzone, tak?
Tak, to takie najważniejsze. Na przykład Książę i Dybuk będzie wprowadzany do kin, chyba nawet został już w tej chwili wprowadzony do kin w piątek, jeszcze w czasie trwania festiwalu. Docs Against Gravity, znaczy Against Gravity, który jest dystrybutorem, który jednocześnie organizuje festiwal Docs Against Gravity, wprowadza część filmów, które były na festiwalu potem w obieg ogólnopolski.
Też będziemy mieć wydarzenie specjalne. Pokaz filmów z konkursu Odcienie Wolności, tak?
Tak.
I to? Kiedy?
I to jest...
Jak patrzę, chyba to w sobotę.
W sobotę, tak. Odcienie Wolności, tak. Dokładnie, to jest sobota. To jest na sam koniec festiwalu. Takie podsumowanie. Zaraz potem mamy ogłoszenie wyników. Po drodze będzie jeszcze koncert, który się będzie toczył. No i te debaty dwie. A dzisiejsza jest najważniejsza.
Dzisiejsza najważniejsza o godzinie 19:00.
Tak.
Zapraszamy Państwa. Wszystkie seanse w kinie Orzeł. To jest chyba dobre miejsce jak na razie. Póki się już tak nie rozrosniecie, że będziecie musieli się przenieść na przykład do Opery Nowa.
Kino Orzeł jest fantastycznym miejscem oczywiście. Udało się skupić w punkcie chyba takie najważniejsze elementy filmowe całej Bydgoszczy. No i mam wrażenie, że publika zaufała nam wszystkim, którzy przygotowujemy program i festiwalu, i kina.
Zapraszamy Państwa do kina Orzeł dziś od godziny 16:00.
Tak.
Dobrze pamiętam. Codziennie chyba od 16:00.
Tak.
Jedynie w sobotę od 14:00 już można przyjść na seansę. Arkadiusz Chapka był naszym dzisiejszym pierwszym gościem. Dobrze się wraca do Bydgoszczy?
Zawsze. To jest zawsze duża przyjemność. 36 lat spędziłem w tym mieście i nadal się czuję bydgoszczaninem.
To piękne wyznanie na koniec naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Kolejna piosenka Zbigniewa Wodeckiego, a po piosence kolejny gość.
Baw mnie, zepsuj lub zbaw mnie, to tak zabawnie dzielić swój grzech na pół. Weź mnie, jak się bierze czek, gdy się człowiek chce zapomnieć.
Baw mnie,
baw mnie,
zasłoń siódme niebo, niech nie widzi tego, co czuję. Ledwie zabrzmiał amor, z nieba spłynął amor, żartuję. Z mych planów, jak buszować w zbożu, jak z dwóch ciał ułożyć ornament. Na pamięć, zanim nas uniesie, słodka i przewrotna gra. Baw mnie, zepsuj lub zbaw mnie, to tak zabawnie dzielić swój grzech na pół.
Weź mnie, jak się bierze czek,
gdy się człowiek chce zapomnieć. Dzisiaj rzucił czar, cała jesteś twar, jak magnes.
Baw mnie, no,
jak magnes.
No, baw mnie, baw mnie.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dorota Łańcucka, Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
12 przegląd twórczości filmowej Pola i inni już przed nami. Najbliższy weekend to będzie taki filmowy weekend w Lipnie. Na pewno też tam będziemy. Będziemy Państwa informować o wydarzeniach, a tych wydarzeń sporo. Zaczynamy wszystko w piątek.
Tak, dokładnie. W tym roku program 12 przeglądu Pola i inni jest dość napięty, ale tym samym bogaty i wydaje nam się bardzo interesujący. Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri serdecznie zaprasza Państwa na wszystkie elementy tegorocznego programu. Zaczynamy 25 maja o godzinie 16:30 wręczeniem statuetki Politki Marcinowi Dorocińskiemu. Wcześniej pierwszy z trojga tegorocznych laureatów odsłoni swoją tablicę na bulwarze Poli Negri w Lipnie. Tego samego dnia obejrzymy zrekonstruowaną wersję filmu Bestia z Polą Negri z muzyką na żywo, a o szczegółach produkcji i losach filmowej kopii opowie nam Grzegorz Rogowski z Filmoteki Narodowej.
To jest film z 1917 roku, tak?
Tak, jest to film niemy. O tyle ta projekcja będzie ciekawa, interesująca nie tylko dla koneserów starego kina, ale myślę dla nas wszystkich, ponieważ niedawno została odnowiona cyfrowo, jest świeżo po rekonstrukcji, niedawno odbyła się premiera, warszawska premiera zrekonstruowanej Bestii. No a ten film, jako jedyny polski film z Polą Negri, możemy oglądać tak naprawdę dzięki kopii amerykańskiej, bo tam kopia tego filmu ocalała.
Bo nasze kopie wszystkie zostały zniszczone podczas wojny, prawda?
Tak, podczas II wojny światowej niestety.
No ale mamy też i Cud nad Wisłą.
Tak, do tej puli w tym roku dorzuciliśmy Cud nad Wisłą, film z 1921 roku, w którym występują m.in. Jadwiga Smosarska i Wincenty Rapacki i Honorata Leszczyńska. Tu też takie smaczki okołofilmowe, ponieważ Wincenty Rapacki urodził się w 1840 roku, również w Lipnie, podobnie jak Pola Negri. Mamy dzisiaj zresztą ulicę Wincentego Rapackiego. Wcześniej to była ulica Kozia. A Wincenty Rapacki był wybitnym w tamtych czasach aktorem, reżyserem teatralnym, a jego córka, Honorata Leszczyńska, uczyła Polę Negri w Warszawie warsztatu aktorskiego. Także wszyscy znajdziemy się znów w takiej wielkiej, lipnowskiej, ale światowej rodzinie.
Też usłyszymy piosenki Aleksandra Żabczyńskiego.
Tak, to w niedzielę.
A, dopiero, to już tak,
tak trochę przeskoczyliśmy.
To wracamy tak, w takim razie jeszcze do piątku albo do soboty już.
Może tak, do soboty. W sobotę tradycyjnie już warsztaty dla młodzieży, teatralne spotkanie z Kamilą Kamińską, a o 11:00 zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie z kolei do auli Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie, gdzie swój taki mini wykład wygłosi profesor Bernadette Hamilton z San Antonio, z Teksasu, która przylatuje specjalnie na Lipnowski Festiwal. I będzie to taka wyjątkowa wizyta w naszym mieście, w mieście urodzenia Poli Negri. Przyjmiemy gościa, który opiekuje się dzisiaj dziedzictwem i dorobkiem Poli Negri na terenie Stanów Zjednoczonych.
A kim jest pani Bernadette Hamilton Brady?
Profesor Bernadette Hamilton jest wykładowcą Uniwersytetu Świętej Marii w San Antonio. Kieruje Wydziałem Dramaturgii. Jest, dowiemy się tego wszystkiego w Lipnie na pewno, ale jest potomkiem takiej jednej z pierwszych polskich emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Jedną politkę już właściwie zapowiadając wręczyłyśmy, ale zostały nam jeszcze dwie.
Tak, niedziela będzie poświęcona laureatom. Między innymi. I już do południa zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Lamparską, której wręczymy drugą z kolei politkę. Magdalena Lamparska napisała książkę Wszystko albo nic, być jak Pola Negri, ale wiemy też doskonale, bo to jest już jej kolejna wizyta w Lipnie, że bardzo interesowała się biografią Poli Negri i stąd też wcześniej odwiedzała Lipno. I napisała swoją pracę magisterską, która właśnie jest jej poświęcona. Zanim dojdziemy do trzeciej laureatki, to chcę zaprosić jeszcze Państwa na film z Magdaleną Lamparską. Natomiast o godzinie 15:00 obydwie niedzielne laureatki odsłonią swoje tablice, podobnie tak jak Marcin Dorociński na bulwarach Poli Negri. Trzecią laureatką jest Joanna Kulik, która odwiedzi nasze kino o godzinie 16:00. Po wręczeniu statuetki Joannie Kulik zapraszamy na spektakl Pola z Lipna w wykonaniu młodych artystów Teatru Benenati. Festiwal zakończymy filmem Disco Polo z udziałem Joanny Kulik.
No jeszcze powiedzmy, że Joanna Kulik prosto właściwie niemal z Cannes przyjedzie do Lipna i pewnie też będzie o to pytana, prawda? O wielki sukces filmu Zimna Wojna.
Tak, jesteśmy pod wrażeniem sukcesu we Francji, sukcesu Zimnej Wojny. Gratulujemy reżyserowi Pawłowi Pawlikowskiemu i oczywiście całej ekipie z Joanną Kulik na czele, bo wiemy doskonale, że jest bardzo mocnym filarem tego filmu i całe Cannes mówiło tylko o niej. Także jesteśmy z tego bardzo dumni i w ten sposób Joanna Kulik wpisuje się w ideę naszego festiwalu, w którą są właśnie sukcesy na arenie międzynarodowej. Także z niecierpliwością czekamy na wszystkich naszych gości. Lipno jest otwarte, przygotowane i z dumą będziemy gościć wszystkich artystów. Może wspomnę jeszcze o panelu, który odbędzie się w sobotę, podczas którego usłyszymy o sukcesach Polaków właśnie w światowej kinematografii poprzez wiele lat od tworzenia historii kina, bo tych Polaków na kartach tej historii zapisało się bardzo wielu. O tym opowiedzą właśnie między innymi profesor Bernadette Hamilton, Konrad Zarembski, Grzegorz Rogowski oraz Hanna Luisa Ceglińska-Leśnodorska, reżyserka filmu, który pokażemy właśnie wkrótce po panelu, Polacy w oczach świata. Gorąco zachęcam do udziału w tych wszystkich punktach tegorocznego programu Festiwalu Pola i Inni, bo są bardzo interesujące i z punktu widzenia historii kina, i z punktu współczesnych walorów filmu. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Po tych 11 latach już festiwalu, bo tak można nazwać przegląd twórczości filmowej Pola i Inni, już Państwo wiedzą, kto do Was najczęściej wita. To są młodzi ludzie, którzy niekoniecznie nawet mieszkańcy pewnie regionu.
Oj tak, rzeczywiście odwiedzają nas ludzie z odległych zakątków, nie tylko województwa, ale i całego kraju. No oczywiście mamy kontakt też z gośćmi z zagranicy i zawsze ktoś z dalekiego świata do nas też zapuka. Więc to, że jesteśmy małym miastem, to nie znaczy, że mamy robić małe rzeczy. Wydaje nam się, że nasz festiwal stworzył taką wyjątkową płaszczyznę do właśnie do kontaktów międzynarodowych, że to właśnie dorobek, biografia Poli Negri stwarza ku temu powody, że to łączy przede wszystkim i rozwija nas wszystkich.
A jak wygląda dobór poszczególnych laureatów co roku? Jak państwo wybierają i dobierają tych laureatów?
Więc właściwie przygotowanie festiwalu trwa cały rok. My właściwie jeszcze nie kończąc jednej edycji, już myślimy o drugiej. Kapituła rokrocznie zbiera się i analizuje bieżącą sytuację filmową na rynku krajowym i zagranicznym. Oceniamy laureatów festiwali, które odbywają się w Polsce, ale też jakby przenosimy to na nasz grunt lipnowski, na ideę naszego festiwalu, na pewien regulamin, który stworzyliśmy, na pewne zapisy w statucie. I to jest taką wypadkową tych naszych dyskusji i tych naszych artystycznych celów, o których chcemy mówić podczas już samego festiwalu. Nie ukrywam, że czasami bywa tak, że laureaci są bardzo zajęci, są na planach filmowych i nie są w stanie do nas przyjechać. A czasami jest tak, że któryś raz z rzędu okazuje się, że tak będę. To są bardzo przyjemne chwile dla nas, że jednak nasz festiwal w tym świecie filmowym liczy się.
A festiwali przecież mamy bardzo dużo, więc tym bardziej możemy się cieszyć, że laureaci tak chętnie przyjeżdżają do Lipna.
Tak, jest to dla nas niesamowity moment, tym bardziej, że Pola Negri, więc gwiazda światowego kina, urodziła się w Lipnie i to jest takie motywujące, no nie tylko dla nas, ale również i dla naszych laureatów, naszych gości, którzy też chętnie wracają do Lipna, bo niektórzy są z nami już kolejny raz i cały czas chcą do nas wrócić. To też o czymś świadczy, o naszej gościnności, o serdeczności, może o innym klimacie, jaki tworzymy tutaj podczas tej imprezy.
Trzymam kciuki i zapraszam na 12 przegląd twórczości filmowej Pola i inni, a naszym gościem była pani Dorota Łańcucka z Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego imienia właśnie Poli Negri. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Lipna.
Czy to tylko chwila, o nie. Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd i już żyć bez siebie przestaliśmy. Czy to tylko moment, o nie, było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. To tylko moment, o nie. Było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię.
Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
I kolejny gość, Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i przed nami szereg koncertów, które tak nie do końca się utożsamiają z programem poważnej filharmonii.
To zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli patrzymy na dwa najbliższe koncerty, to rzeczywiście one są dedykowane bardziej takiej widowni weekendowej.
Być może takiej widowni, która jeszcze nigdy nie zawitała do filharmonii.
No, na przykład, a będzie mogła po raz pierwszy przyjść, wysłuchać muzyki, którą zna, bo przecież najbardziej tę muzykę lubimy, którą znamy, jak mawiał klasyk.
No, i dwa przeboje.
Największe przeboje, dwa najbliższe koncerty właściwie nie za bardzo mogę na nie zapraszać, ponieważ już bilety na ten disneyowski zostały już w całości wyprzedane. Mamy jeszcze, jak obliczyłem dzisiaj, 35 biletów na program zatytułowany Dziewczyna Bonda.
A to tak dzień po dniu. Najpierw mamy Cudowny Świat Bajek Walta Disneya, a potem Dziewczynę Bonda, tak?
No, mamy możliwości techniczne i artystyczne zorganizowania dwóch różnych programów dzień po dniu. Dlaczego tego nie zrealizować? Dodam tylko, że program Dziewczyna Bonda powierzyliśmy realizacji Adamowi
Lemańczykowi.
Tak, znakomitemu.
To ten sam od Za czym kolejka ta stoi. Między innymi.
Tak, od tej aranżacji, którą prezentowaliśmy z okazji rocznicy Bydgoskiego Marca. Adam Lemańczyk znakomicie sprawdził się w roli aranżera. No i teraz opracowuje słynne tematy bondowskie. Z udziałem, myślę, bardzo też i znanych, i lubianych młodych wokalistów, a śpiewać będzie Ania Grzelak, Małgosia Chruściel i Tadek Seybert.
I to rzeczywiście są takie przeboje, które sobie potrafimy nucić, bo twórcy kolejnych Bondów bardzo dbali o to, żeby były te przeboje, motywy przewodnie, tak, filmu.
Leitmotiv jest zawsze w Jamesie Bondzie ten sam. Oczywiście piosenki różnią się, ale zawsze dają ten taki dreszczyk emocji, co to się będzie działo nie tylko w sferze tej dramaturgicznej filmu, ale również muzycznej.
To jest takie też niezwykłe, ja bardzo lubię takie połączenie muzyki popowej, muzyki rozrywkowej z wielką orkiestracją symfoniczną.
No ale spójrzmy, jak to było w oryginale. Przecież te soundtracki filmów bondowskich to duże składy symfoniczne, szczególnie sekcja dęta, która się tam bardzo mocno wybija, no jest niezwykle atrakcyjna dla odbiorcy.
I też utwory z kreskówek Walta Disney. Disneya też tak pięknie były aranżowane. Szeroko.
Bardzo szeroko, hollywoodzko, disneyowsko. No i taki repertuar proponujemy właśnie na piątek 25.
I na sobotę 26.
I na sobotę 26.
A to są takie programy, które eksportowe potem będzie chciała Filharmonia Pomorska prezentować gdzie indziej?
Oczywiście to jest to niewykluczone, bo jest repertuar zrobiony, możemy go zaprezentować tak jak
minioną sobotę. Tak, chociażby.
Z minioną sobotę zaprezentowaliśmy w gościnnej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance program, który przygotowaliśmy z okazji stulecia niepodległości. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się ten koncert w Bydgoszczy, a przypomnę, że orkiestrę symfoniczną poprowadził Jakub Chrenowicz, a przy klawiaturze fortepianu zasiadł bardzo młody, 23-letni pianista, polsko-kanadyjski, tak możemy powiedzieć.
Właściwie kanadyjsko-polski.
Jan Lisiecki. Człowiek bardzo młody, z niesamowitą wrażliwością. Osoba, która nigdy nie wygrała, chyba nie startował nawet w żadnym konkursie pianistycznym, a myślę, że nie jeden laureat konkursu pianistycznego mógłby mu pozazdrościć i talentu, warsztatu i wyobraźni muzycznej.
Powiem więcej, nie jeden Polak mógłby mu pozazdrościć pięknej polszczyzny, a przecież nie urodził się w Polsce.
A rzeczywiście przepięknie po polsku mówi, zwrócił się nawet do publiczności, zarówno tej zgromadzonej tłumnie w Bydgoszczy, jak i tej, która przyszła na koncert naszej orkiestry symfonicznej na Ołowiance w Gdańsku. Bardzo ciepło był przyjęty również nie tylko Jan Lisiecki, ale nasza orkiestra, która prezentowała Odwieczne Pieśni Mieczysława Karłowicza. Utwór, który może nierzadko gości na naszej estradzie koncertowej, ale wywołał naprawdę ogromne wrażenie. Tam szczególnie ta partia instrumentów dętych, blaszanych w ostatniej z pieśni odgrywa taką znaczącą rolę. No, było to słychać również w Gdańsku. Nie ukrywam, że owacja była z głośnymi pochukiwaniami.
Na stojąco.
I na stojąco, tak, na zakończenie koncertu.
Ale muszę o to spytać, jak brzmiał ten koncert Filharmonii Bałtyckiej? Ta filharmonia jest trochę odmienna od tych, do której zwykliśmy chodzić w Polsce. Czy równie dobrze? Czy doceniamy dopiero jak wyjeżdżamy z Bydgoszczy akustykę naszej sali?
Powiem tak. Wiele lat temu kończyłem kurs dyplomacji i mogę powiedzieć, że im więcej filharmonii polskich i nie tylko odwiedzam, tym Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy coraz bardziej mi się podoba.
Za chwileczkę nie będzie remontu w związku z tym.
Nie. To nie ulega wątpliwości, że remontować musimy się. Natomiast akustyka jest tym elementem, który wyróżnia również naszą filharmonię.
Ale skoro o remoncie mówimy, to na ile będzie mogła sobie, już teraz co chyba wiemy po tych badaniach, tej inwentaryzacji akustycznej sali, na ile będzie mogła sobie pozwolić Filharmonia Pomorska, żeby zaingerować? No, chcielibyśmy, żeby była wytłumiona ta sala od dźwięków zewnętrznych. Cały czas wszystko w niej słychać.
Tak,
w środku.
Badania, szczególnie jeżeli coś odbywa się w sali kameralnej. Badania akustyczne wskazały na to, że wprowadzenie izolacji pomiędzy salą koncertową a kameralną nie będzie miało wpływu na akustykę sali koncertowej. Ponieważ sala kameralna nie jest komorą wybrzmiewania dla sali koncertowej. Tak naprawdę nic nie będziemy zmieniać. Te nasze fotele, które są jakimiś kopiami foteli kinowych z lat 50., wyglądają może nie najlepiej, ale one są naprawdę wygodne.
No i nawet takie designerskie, powiedziałabym, jak na
taki vintage,
lata.
Tak, bardzo modny nurt obecnie w stylizacji.
A będą wytłumione drzwi te wejściowe na zaplecze.
Moim marzeniem by było wprowadzenie takich śluz akustycznych i w finale to będzie, gdy będziemy mogli powiększyć backstage, bo to nie ulega wątpliwości, że do tego musimy doprowadzić. Natomiast czyli to za estradzie, tak? Tam jest bardzo mało miejsca, tam gnieżdżą się w fatalnych warunkach artyści przed wejściem na estradę. To tam na pewno musimy zrobić taką śluzę akustyczną. Natomiast zmieniać nic nie będziemy. Znaczy, być może niektóre elementy boazerii trzeba będzie wymienić, ale na identyczne.
Tak jest, no to jest ciężka praca.
To jest bardzo trudne, ale wiemy w tej chwili, jakie mocowania zaprojektowali twórcy Filharmonii Pomorskiej, ponieważ odkrywki przez całą ekipę akustyków były prowadzone. Jest wszystko dokładnie pomierzone. Bardzo ładnie wyglądało mierzenie całej sali urządzeniami laserowymi. Skan, który trwał kilkanaście chyba sekund. Tak powiuchało po wszystkich ścianach i już było wszystko pomierzone. To oczywiście tylko jeden z elementów pomiarowych.
Aczkolwiek zrobiono odkrywki i sprawdzano na przykład te miejsca, gdzie powinna być wełna mineralna, tej wełny tam nie było.
No i bardzo dobrze. Pewnie w ostatnim momencie wycofano, profesor Straszewicz pewnie wycofał tę wełnę mineralną, która na pewno zmieniłaby właściwości akustyczne sali koncertowej. Między boazerią a ścianą, która jest wykonana z odkrytych niejako cegieł, nie ma żadnego tynku, jest również przestrzeń. Niewielka.
Która też rezonuje.
Ale też rezonuje, też daje efekt.
No dobrze, to jeszcze powiedzmy o koncercie 6 czerwca, który będziemy transmitować na naszej antenie.
To już taka mała tradycja się robi. Zapraszamy do udziału w koncercie zatytułowanym Cztery pory roku Vivaldiego z mistrzem. Zapraszamy młodych skrzypków.
Był konkurs.
Był taki casting wśród młodych skrzypków, uczniów wszystkich szkół muzycznych naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Do tych szkół muzycznych wysyłamy zaproszenie do udziału w tym castingu. Oczywiście przyjeżdża mniej reprezentantów niż jest szkół muzycznych, ale cieszy nas to bardzo, że młodzi adepci sztuki wiolinistycznej chcą brać udział w tych castingach, no i kapela no,
trzeba też trochę odwagi.
No z pewnością, ale w wieku kilku czy kilkunastu lat zagrać z profesjonalną orkiestrą kapela Bydgoszczyńskich, no to jest na pewno bardzo duże wydarzenie dla takiego młodego człowieka.
Wiemy już, ilu młodych solistów zagra razem z Janem Staniendą?
Tak,
jeszcze
wiemy.
Nie wiemy. Kilku,
nie, trzech maksymalnie, ponieważ młodzi soliści grają tylko wiosnę, a każdy z koncertów Wiwaldiego składa się z trzech części, zatem każdą z tych części zagra inny młody człowiek.
Ten koncert w Dworze Artusa w Toruniu 6 czerwca o godzinie...
I na antenie Polskiego Radia PIK.
O godzinie 18 rozpoczynamy naszą transmisję. No i jeszcze może powiedzmy o koncercie, który 15 czerwca... Chyba zakończy, nie, jeszcze nie zakończy tegorocznych obchodów, tego sezonu.
Znaczy, tego sezonu, tak. Stulecie Niepodległości to cykl, który Filharmonia Pomorska prezentuje co miesiąc, oczywiście z muzyką polską. 15 czerwca będzie to koncert właściwie monograficzny, w którym usłyszymy utwory Wojciecha Kilara. Będzie to Angelus, Siwa mgła, która, przypomnę, była pisana specjalnie dla Filharmonii Pomorskiej, na zamówienie Filharmonii Pomorskiej, i Exodus na chór mieszany i orkiestrę. I jeszcze o jednym koncercie z okazji Stulecia Niepodległości wspomnę. Jest to koncert, który organizujemy wspólnie z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Będzie to koncert w 77. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, który zagramy w Archikatedrze Warszawskiej. Specjalnie Paderewskiemu w rocznicę śmierci rekwiem Mozarta zaprezentują instytucje, którym Ignacy Jan Paderewski patronuje, czyli Filharmonia Pomorska, Orkiestra Symfoniczna i chór Poznańskiej Akademii Muzycznej. Śpiewać będzie artyści związani z polską polską operą kameralną.
Warszawską operą kameralną.
Przepraszam, Królewską Operą Kameralną.
Z konkurencją.
Konkurencja, tak, ale to skład wykonawczy bardzo, bardzo podobny. To wszystko w Archikatedrze pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Wojciecha w Warszawie. Dodam, że bezpośrednio przed koncertem, przed rekwiem Mozarta, mszę świętą w intencji Paderewskiego sprawować będzie kardynał Kazimierz Nycz.
A potem krótka przerwa, wakacje i
I wakacje i nie wakacje, bo sierpień już pełen atrakcji. Wspomnę tylko o koncercie, właściwie recitalu Joanny Zagdańskiej, który...
A to będzie koncert, bo to będzie razem z kapelą, tak?
Razem z kapelą Bydgoszczyńskich, w aranżacjach wspominanego już dzisiaj Adama Lemańczyka. No i później oczywiście Bydgoski Festiwal Muzyczny. O tym jeszcze będziemy mówili w czerwcu, ponieważ jeszcze w czerwcu i wprowadzimy bilety do sprzedaży na festiwal i zaprezentujemy wizualizację, identyfikację wizualną 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Dodam, że już kolejny raz jest ona efektem naszej współpracy z Wydziałem Grafiki Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Powracamy do, myślę, bardzo chlubnej tradycji polskiego plakatu muzycznego.
Będziemy mówić i o festiwalu muzycznym, i o właściwie większości wydarzeń, które odbywają się w Filharmonii Pomorskiej.
No, chciałbym, żeby o wszystkich.
No dobrze, o wszystkich w takim razie. Ale na koniec, lubiłeś Zbigniewa Wodeckiego?
Znałem osobiście, bardzo ceniłem i do dzisiaj lubię słuchać te piosenki.
Dzisiaj po godzinie 10:00 prawdziwa premiera. Zaprezentujemy jeden z utworów, to będzie singiel z płyty niedokończonej, ostatniej płyty Zbigniewa Wodeckiego. Piosenka zatytułowana Chwytaj dzień. Cała płyta zatytułowana Dobrze, że jesteś. Niedokończona przez Zbigniewa Wodeckiego, za to dokończona przez jego przyjaciół, artystów Kaję, Kubę Badacha, Sławka Uniatowskiego, Andrzeja Lamperta, Beatę Przybytek. Już na naszej antenie, bo jutro będzie premiera wielka tej płyty. Na naszej antenie od poniedziałku to będzie płyta tygodnia. Również w piosenkach z klasą usłyszymy fragmenty tej płyty. Na koniec, no jeszcze nie możemy zaprezentować tego singla Chwytaj dzień, to po godzinie 10:00 właściwie we wszystkich rozgłośniach i Polskiego Radia, i w stacjach radiowych w Polsce po godzinie 10:00, a u nas na koniec Rzuć to wszystko, co złe, czyli odkryta piosenka po wielu latach przez Zbigniewa Wodeckiego, ale przede wszystkim przez Miczów, bo to oni go namówili do powrotu do tych piosenek, które
jednak nie stały się wówczas przebojami w latach 70., ale zostały odkryte na nowo.
Myślę, że współcześni wokaliści mogą tylko pozazdrościć ilości wprowadzonych przebojów na rynek, prawda? Przez Zbigniewa Wodeckiego.
Maciej Puto, dziękuję.
Dziękuję również.
A na koniec Zbigniew Wodecki.
Lepiej już.